poradnik motoryzacyjny.
Sponsorem jest firma Premium Motors.
Wyjeżdżasz? Kupiłeś nowy samochód? Chcesz się pozbyć zbędnego pojazdu? W Premium Motors wycenimy twój samochód w 5 minut i zapłacimy od ręki. Chcesz się pozbyć rat? Załatwimy formalności, a ty dostaniesz swój kapitał od ręki. 630-359-4969.
Polskie Radio Chicago i Nowy Jork. Witam Państwa, Mateusz Malec. Jestem w studiu z panem Wojtkiem Wielichem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak tam?
Wszystko w porządku.
Słyszałem.
Jeśli samochody się nie psują, oczywiście.
A, no niestety nie możemy przewidzieć tego, mi się wydaje. No, ale, to znaczy możemy, ale, jeżeli dbamy o auto, ale w większości...
Na początek zacznę od porady samochodowej bardzo ważnej. Wielu z nas oglądało tragedię tych ludzi, kierowców, którzy utknęli w rejonie Buffalo, New York. Ciężkie śniegi spadły, proszę kierowców. Jeśli temperatura spada i spodziewamy się korków na autostradzie, to możemy korków się spodziewać tak czy siak nawet latem, ale jeśli mamy paliwo zatankowane prawie do pełna, to możemy mieć nadzieję, że jakoś się nam uda w ten sposób, że jeśli jakoś zaspy śniegu wjedziemy, w korku utkniemy, to możemy temperaturą się ratować w samochodzie i może nie zamarzniemy.
U nas w Chicago było tak parę lat temu, że na Lakeshore Drive.
No, ale ludzie mieli to szczęście, że pieszo poszli do domów, uciekali do restauracji, gdziekolwiek, mieli szansę się schować.
Albo zatankowali wcześniej.
No tak, ewentualnie tak. Ale wtedy auta musieli porzucać, bo śniegi były takie ciężkie, faktycznie to był błąd policji chicagowskiej. Niektórzy to pamiętają, że faktycznie w korku ludzie stali niepotrzebnie. Ale z drugiego powodu też, jeśli, proszę kierowców, jeśli temperatura gwałtownie spada, na przykład spodziewamy się, że będą niskie temperatury, to benzyna nie
tak
zamarznie.
Tak jak zeszły weekend był, tak, sobotę tak, było tak, bardzo,
to benzyna
bardzo
nie zamarznie, ale opary powietrza, które znajdują się w zbiorniku, mogą się, może powstać kryształki lodu i teoretycznie, znam takie przypadki, pompa paliwowa może się zatkać.
Ale czy samochody dzisiaj nowego pokolenia nie mają technologii, która jak gdyby zapobiega temu?
Nie, teoretycznie jest to 10% alkoholu, które znajduje się w benzynie, trochę ratuje tę sytuację.
Czyli warto zatankować
zawsze
do końca, zwłaszcza jeżeli są niskie temperatury.
Oczywiście tak.
No to na pewno pomaga. Znaczy 10 lat temu na szczęście benzyna była zdecydowanie tańsza.
No tak.
Ale dzisiaj nie jest tak źle. To nie jest tak jak było parę miesięcy temu.
Trochę tak, trochę to ulżyło.
No parę miesięcy temu. No tak. 5 plus tak, dolarów. Tak, dzisiaj, nie wiem, dwa dni temu tankowałem za 3 i...
Idzie wytrzymać, tak. Idzie wytrzymać.
No jeszcze można wytrzymać, dokładnie. Zapraszamy Państwa, jeżeli panowie i panie mają pytania dla pana Wojtka, to 847-5930-30. Pierwszy już słuchacz dzwoni do nas. Uwaga. Halo, dzień dobry, Polskie Radio.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Leszek się kłania. Pytanie do pana Wojtka. Halo?
Tak, ja słucham pana.
Panie Wojtku, mam pytanie, bo tak, a w samochodzie pojawia mi się ikonka baterii i napis Check Your Charging System. Podjechałem do Autopart, sprawdzili mi baterię. Bateria jest mocna, dobra, alternator jest dobry. Wcześniej, zanim to mi nastąpiło, miałem problem z radiem, także jak hamowałem albo jak była jakaś dziura czy coś, to radio przerzucało mi automatycznie programy. Teraz już tego nie robi, ale pojawia się co chwilę ta ikonka tej baterii z tym, żeby sprawdzić system ładowania. Nie wiem, czy, bo nieraz zauważam, że też właśnie jak przyhamuję, to mi wyskakuje. Czy jest możliwość, że jest Klemy są mocne na baterii. Czy jest jakiś przewód może zerowy, luźny albo coś, że to takie coś mi robi?
Teoretycznie, proszę pana, uziemnienie pomiędzy blokiem silnika może być niesprawne. Tam, gdzie może być luźne ewentualnie, niedokręcone, często tak to jest w miejscu prawie niewidocznym dla przeciętnego kierowcy, ale ja bym szukał problemu w ładowaniu, czyli w alternatorze. Prawdopodobnie panu raz na jakiś czas, i to jest pierwszy sygnał, ażeby dobrze sprawdzić alternator. Ja wiem, że pan był w warsztacie i stwierdzili, że około 13 V, 14 V było w tym momencie ładowanie. W momencie, jak kontrolka się nie paliła, prawda? W tym momencie kontrolka się nie paliła, tak?
Nie, wtedy się nie paliła. Ja tak byłem jest. W autopart, nie w warsztacie, w autopart. Okay. No to sprawdzili. I tam jakimś komputerkiem sprawdzali też system i alternator.
Załaduję, ale w tym momencie kontrolka się nie paliła, prawda?
Nie.
Teoretycznie, proszę pana, jeszcze może być uszkodzenie, jakaś dioda się mogła spalić w desce rozdzielczej. I to byłoby szukanie żbła w stogu siana. Igły w stogu siana, przepraszam. Ale spodziewam się, że będzie miał pan niedługo kłopot z alternatorem. Jaki to samochód?
To jest Ford Expedition 2005 rok. Także ja już nim trochę jeżdżę, kupiłem go od ludzi. No, tak. Możliwe, że coś tam z tego.
Po prostu prawdopodobnie alternator się kończy.
Mhm. Okej. Okay. No to będę musiał podjechać chyba gdzieś do jakiegoś warsztatu, żeby
jednak to sprawdzili. Tylko najlepiej, żeby nie paliła się, znaczy źle, żeby kontrolka się paliła w tym momencie.
Trudno trafić, bo nie mam, że check engine, że mi pokaże kody, prawdopodobnie nie pokaże.
Dziękujemy uprzejmie za pytanie.
Dziękuję i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
No wszystkiego najlepszego nawzajem. Następna osoba. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Polskie Radio.
Tak jest.
Ja mam pytanie do pana Wojtka.
Proszę.
Panie Wojtku, Subaru Outback 2016, 2,5, limitowana wersja. Świeciła się kontrolka niski poziom oleju. Byłem z tym u dealera, wymienili tam jakąś rurkę, powiedzieli, że jest wyciek. Po przejechaniu 4000 mil znowu się zaświeciła ta kontrolka. Więc pojechałem do nich i zrobili mi oil consumption test. Przejechałem tam 1200 mil i stwierdzili, że nic się nie dzieje. Powiedzieli mi, że Subaru dopuszcza jako auto spalanie oleju tam do jakiegoś tam poziomu. No więc ja im tłumaczyłem, bo po przejechaniu 4000 mil właśnie znowu mi się zaświeciła ta kontrolka oleju. I zgłaszałem to do customer service do Subaru. I nie chcę mi tego uwzględnić. Co ja mam z tym zrobić?
Proszę pana, przeciętny samochód może spalić kwaterko oleju na 1000 mil. Tak się przyjmuje. To nie jest żadne prawo, ale się przyjmuje, że dopuszczalnym, że jeśli kwaterkę oleju spali, to jest prawie normalne. Czy pan sam sobie badał poziom oleju w silniku?
Badam teraz właśnie, bo po przejechaniu badałem po 500 milach, 800 milach i teraz 1300 mil przejechał i suchy bagnet był. Dobrze,
źle,
że sprawdziłem.
To fatalnie. No. To fatalnie, proszę pana, jeśli suchy bagnet, to...
No coś tam było na dole.
Podejrzewam, że ma pan duży przepał oleju i jak pan do dealera pojechał, to zrobił ten consumption test i powiedział, że to normalne, tak?
Tak, oni stwierdzili, że tam 1/4 kodry oleju. Po prostu ja śmiech, bo auto była gwarancja jeszcze, to końcówka gwarancji. Ja słyszałem, że Subaru w ogóle po 60 tysiącach mil padają silniki zaczynają brać olej.
Niekoniecznie, to czasami się...
Ale to już słyszę tam trzeci przypadek, z outbackiem.
W każdym samochodzie to jest możliwe, proszę pana. Subaraki mają kłopot z wyciekami olejowymi, ale pan wycieków specjalnie nie widzi, ani też dealer nie widział, prawda?
Nie widziałem. Oni tam stwierdzili, że jakieś tam PVC pipe ale ja nie widzę w ogóle, bo tak jakby był jakiś wycik, to by było silnik mokry czy coś z oleju.
Tak, oczywiście. No niech pan ich pomęczy koniecznie. Jeśli pan panu dealer nie chce pomóc specjalnie, może pan pojechać do innego dealera albo do fabryki zgłosić, że dealer pana, no... jak to się mówi, nie traktuje poważnie. O, tak jest.
Tak, mówię panu, ja tylko tak powiem, ku przestrodze tam na Polonii. Pojechałem do dealera i mówię, że jakaś sprawa, tam miałem wyjeżdżać na wakacje i mówię, że jeżdżę dużo highwayem, no nie? On mówi, to pan za dużo jeździ highwayem i dlatego pan w auto więcej spala. No słyszał pan takie cyrki, ja powiem, po prostu tak, robili ze mnie idiotę,
to,
no.
To się zdarza, ale to nie można klienta winować, że highwayem jeździ.
No tak, ale to ja miałem świadków na to, proszę pana, tak.
No niech pan kiedyś do nas się odezwie i w nadziei, że...
No nie, ja będę z nim walczył, bo
oczywiście, ja cały niech pan nie odpuści. Koniecznie, tak, nie odpuszczać.
Dziękuję serdecznie.
Powodzenia.
Dziękuję mi uprzejmie. Słuchaj, teraz ja bym bardzo chciał zwrócić uwagę na nasz radiową komórkę. Mam pytanie od anonimowego słuchacza, Proszę. Który mówi, panie Wojtku, witam serdecznie, mam pytanie dla pana Wojtka.
No.
Porsche Cayenne, Mercedes GLE czy BMW X6? Dziękuję z góry za odpowiedź. Mercedes. Czyli generalne pytanie...
Samochody z górnej półki, ale ja bym optował w Mercedesa.
No to ja mam pytanie dla ciebie. Mhm. Zawsze się zastanawiałem, jeżeli chodzi o te luksusowe samochody typu właśnie Mercedes, Cayenne, BMW.
No.
Jest taka, nie wiem, historyjka, że one potrzebują specjalne narzędzia, żeby je serwisować. Czy to jest prawda? Ja nie wiem, czy to jest prawda. Czyli trzeba wziąć BMW z powrotem do BMW, żeby zmienić olej.
Nie. W każdym warsztacie, zacne warsztacie, każdy mechanik ma swoje narzędzia, także nie potrzeba jechać do dealera, żeby auto serwisować. Oczywiście niektóre specjalne samochody, na przykład, które mają hamulce zapasowe elektryczne, to obsługa tych hamulców wymaga skenera.
Mówisz o elektrycznych hamulcach, niekoniecznie
które zapasowe,
EV.
Nie, to zapasowe hamulce są elektryczne w wielu samochodach współczesnych. I zacny warsztat samochodowy też ma skener, że mechanicy mogą używać. Niekoniecznie musimy jechać do dealera. Jeśli ktoś bardzo kocha swój samochód, no to oczywiście może do dealera jechać, ale jest zawsze narażony na wysokie wydatki.
Oczywiście, gdybyście chcieli napisać do nas SMS, zawsze możecie to wykonać pod numerem 773-848-0639. 773-848-0639, gdybyście mieli pytania dla pana Wojtka. No, a teraz powiedz mi, panie Wojtku, czy pana samochód jest przygotowany pewnie już od dawna na zimę? Teraz, co mamy pamiętać, żeby dalej utrzymywać swój samochód podczas winy, nie tylko na samym początku, na początku zimnych temperatur?
Auto powinno być zawsze sprawne. W tym sensie, że hamulce mają mieć dobre klocki, poziomy olejów i różnych płynów trzeba pilnować. Nie pomylić oleju na przykład z płynem hamulcowym, bo to się może zdarzy każdemu. Zawsze ja mówię przyjaciołom, jeśli weźmiesz jakąś butelkę z półki w garażu, to drugi raz się upewni, a nie taka machinalnie, upewni się, czy wziąłeś dobrą puszkę czy butelkę.
Czyli, panie Wojtku, pan mówi bardziej o świadomości w tym momencie. No bądź świadomy podczas zimy, trzymaj swój samochód w dobrej formie, w dobrym...
Opony to pierwsza rzecz na zimę, muszą być sprawne, muszą mieć odpowiedni bieżnik, także auto powinno być zawsze sprawne.
Oj, się rozwaniliśmy teraz, proszę państwa. Następny słuchacz dla pana Wojtka. Jakie pytanie pan ma?
No, dzień dobry. Dzień dobry. Szczęśliwego nowego roku dla pana bardzo. Wojtka i dla pana. Bo w zasadzie to pytanie o Mercedesa i Porsche i BMW to tak trochę zostało wyciągnięte mi z ust, bo ja z podobnym pytaniem chciałem zadzwonić. Natomiast moje pytanie do pana Wojtka jest takie, powiedziałbym, bardziej może konkretne, bo no mam okazję zakupić 2014 Porsche Cayenne z przebiegiem 41 tysięcy mil. I właśnie chciałbym się zapytać, czy pan Wojtek nie bałby się zakupu takiego samochodu prawie 9-letniego?
Jeśli to jest okazja cenowo, no to proszę bardzo, ale musi pan się nauczyć tę lewą ręką zapalać stacyjką.
Tak. Lewą ręką?
Lewą, to jest dziwny sposób, ręką, tak, lewą ręką. Tak. Auta, nie, to nie, ja nie potępiam w czambu samochodów Porsche. Swego czasu nawet Porsche było liderem w grupie samochodów niezawodnych w Ameryce. Tak, było liderem. I to J.D. Power badało te samochody. Jeśli ja mówię o Mercedesie, to lepiej nie kupować Mercedesa GLE z silnikiem 3,5 litra, bo ten silnik 3,5 litra przez długie lata miał kłopoty z łańcuchami rozrządu, one się wyciągały. Ale ogólnie Mercedesy są w moim przekonaniu lepsze, ale proszę się nie bać Porsche. Tak. O.
Rozumiem. A teraz jeszcze kolejne pytanie, bo cały czas mówimy o tym, no, że tak powiem, jutro chciałem decyzję podjąć, tak, korzystając może, myśląc, że może trochę nawet zaoszczędzę. No. A czy silnik czterocylindrowy w E-klasę w 18 roczniku, czy ma pan jakieś zdanie na temat tych czterocylindrowych silników?
Niespecjalnie, proszę pana. Te silniki były wspólnie z Infiniti produkowane w Ameryce, czy też w Meksyku, nie pamiętam, nieważne. Nie znam ukrytych wad tego silnika. Nie.
Czy generalnie jest pan, jakby to powiedzieć, osobą, która nie ma, znaczy mógłby pan polecić ten silnik, tak?
Tak. Nie bać się.
Rozumiem. Dobrze, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Dziękuję bardzo.
Państwu.
Dziękujemy.
Mam nadzieję,
bardzo,
że będziemy mogli nadal pana słuchać regularnie. Dziękuję państwu.
Dobra, następna osoba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początku to wszystkiego najlepszego na nowy
bardzo.
Rok.
Dziękuję wszystkim.
A zwróciłbym się szczególnie do pana, który dzwonił w temacie Subaru. Więc z Subaru jest taka sprawa, że no mogę powiedzieć, że w pewnym sensie mam jakieś tam doświadczenie, dlatego że przeszło 20 lat jeżdżę Subarakami.
Okay, no.
I szczególnie są to Forestery. I niech ten pan się nie przejmuje tym, że ten olej ubywa. Po prostu ten model, jak to się mówi, tak ma. Po prostu trzeba kontrolować olej, niezależnie czy to jest samochód nowy na gwarancji, czy też już chodzony po 60 czy po więcej ilości przejechanych mil.
Ja słyszałem, że to jest bardzo typowe, jeżeli chodzi o Subaru, zwłaszcza Tribeca. To jest tylko moja, jak gdyby, to co ja słyszałem.
To znaczy, jeśli chodzi o ten model samochodu, to Nie mam opinii, dlatego że tym nie jeździłem, aczkolwiek kiedyś byłem namawiany, żeby sobie wymienić na ten samochód, ale jak to się mówi, samochód nie leżał mi do pleców.
No też.
Także nie wiem. Jedynie co mogę powiedzieć, nie, no, to na temat Foresterów, jest taka sytuacja, że po prostu no ten olej jest brany, spalany, jakkolwiek w każdym razie jego może ubywać, więcej lub mniej. I uwaga, kontrolować po prostu, tak jak jeszcze raz powtarzam, niezależnie czy to jest brand new samochód na gwarancji, czy to jest samochód używany.
No jeśli tamten pan pojedzie do dealera, to może jakiś rozsądny dealer w końcu mu uwierzy, że auto przepala olej, ale zawsze możemy się ratować, dolewając olej. Bo jeśli kontrolka ciśnienia oleju zapali się, to proszę
kierowców,
to za późno, tak jest.
Panowie, jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowe.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, na razie. Halo, dzień dobry, Polskie Radio Chicago.
Halo, dzień dobry. Chciałam spytać o Hondę, Honda CR-V 2019 rok. Jak samochód był na zmianie oleju, dealer nas sugerował, żeby również zmienić tam płyn w transmisji i płyn w hamulcach. Samochód ma przejechane więcej niż 100 tysięcy mil. I to jest drugi właściciel i nie wiem, czy to powinno się robić, czy nie. I również filtry, które są...
No, jeśli filtry są brudne, to no, oczywiście trzeba wymienić w kabinie i w silniku. Jak chodzi o olej w transmisji, to ja bym wymienił, chociaż Honda CR-V ma naprawdę dobre transmisje, a płyn hamulcowy teoretycznie by się przydało wymienić, dlatego że ma pani pompę ABS-owską, która jest czuła na wilgoć. Także niech pani tych kilkaset dolarów odżałuje na ten serwis, czy to u dealera, czy w jakimś zacnym warsztacie, bo to w każdy warsztat może tego dokonać, pod warunkiem, że warsztat użyje właściwego oleju transmisyjnego.
Okej, czyli w transmisji i w hamulcach też powinno się zrobić.
Tak, przy okazji 100 tysięcy mil to nie zaszkodzi.
Okej, i spada po prostu zużycie benzyny. Po prostu wcześniej tam było więcej, teraz jest mniej.
No, proszę pani, w okresie jesienno-zimowym są niższe temperatury i większość kierowców narzeka na zużycie paliwa większe. To jest prawie normalne.
Okej.
Tym się nie przejmować.
A zmiana z tego płynu w transmisji to... To jest parę stówek czy 1000?
Bo nie, no 1000, nie, to gdzieś u dealera, tak zgaduję, może kosztować jakieś 250 dolarów, bo u dealera pani ma przekonanie, że właściwy olej wymienią. W warsztacie zwykłym to trochę tanie będzie kosztowało.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Dziękujemy uprzejmie. Miłego Nowego Roku.
Halo, dzień dobry. Mam imię Zbyszek, dzwonię z Nowego Jorku. Państwa słucham. Bardzo ciekawy program. Zawsze staram się słuchać pana Wojtka.
Dziękuję
bardzo. Panie Wojtku, mam do pana takie pytanie. Czy Porsche Macan, przejechałem od nowego tym samochodem około 97 tysięcy mil. Wymaga zmiany łańcuszka albo, nie wiem, paska rozrządu?
Proszę pana, samochody współczesne raczej nie wymagają wymiany łańcucha rozrządu, bo łańcuchy rozrządu to są tak wyliczone, że mają wystarczy na żywotność silnika. Jeśli faktycznie łańcuch rozrządu jest luźny, albo jakieś kody wyskoczą, jak mówiłem o tym silniku 3-pulcowym Mercedesa, jeśli kody wyskoczą, to faktycznie łańcuchy rozrządu muszą być wymienione. Są przypadki rzadkie, że na przykład w samochodach typu BMW X5 na przykład jakieś to, tak mówię, dynkso, jeśli mechanik wymienia uszczelkę pod zaworami, silnik 8, to może wykryć, że to dynkso, ja mówię tak umownie, może być uszkodzone i to grozi zerwaniem łańcucha rozrządu. Ale ogólnie rzecz biorąc, samochody współczesne nie wymagają serwisu, chyba że, jak mówię, check engine się zapali z jakiegoś powodu luźnego łańcucha, albo na przykład łańcuch jest głośny.
Okej, rozumiem. Proszę pana, dziękuję panu serdecznie za tak wyczerpującą odpowiedź.
Panie,
jest to, wie pan, satysfakcjonująca mnie odpowiedź, ponieważ różne opinie słyszałem, a ja niestety nie jestem z rodzaju technicznych osób, tak wykonuje zupełnie inny rodzaj pracy. W związku z powyższym po prostu nie bardzo się orientuję. Natomiast wie pan co, przejechałem tym samochodem, muszę jeszcze dodać, przejechałem tym samochodem około 100 tysięcy mil, użytkuję go od początku i muszę panu powiedzieć, że poza wymianą oleju i klocków hamulcowych nie dotykałem palcem, a samochód ekspertuje codziennie, robię około 50,
gratuluję kierowcy.
Nic się z nim praktycznie nie dzieje. Wie pan, jeżdżę tym samochodem 4,5 roku, także i też właśnie zamierzam w tej chwili kupić drugiego, też mekana. Ten przejdzie dla żony, a ja też właśnie chcę kupić mekana 23.
Pan wie, skąd się wzięła ta nazwa mekan?
Skąd się wzięła? Znaczy, wiem, że to jest w języku tajlandzkim pantera.
Tak jest, ale, tak jest.
Ale innej etymologii tego słowa nie znam.
Dziękuję
panu uprzejmie.
Panie, pozdrawiam.
Dziękujemy uprzejmie dziękujemy. Następne pytanie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Polskie Radio Chicago.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ja do pana Wielicha mam pytanie. 2017 Acura TLX. Panie Wojtku, w czasie jazdy ona słabnie, obroty spadają, auto staje, włącza się check engine, jeżeli auto się wyłączy, za chwilę się go zapali, nie ma kodów, nie ma nic, nie jesteśmy pewni, co z tym może być.
Mechanik powinien zaproponować wyczyszczenie przepustnicy. Jeśli, bo rozumiem, że auto, jak pani zwalnia, dojeżdża do świateł stopu, to auto gaśnie, tak?
Ono auto w czasie jazdy nawet. Po prostu obroty spadają, nie można go przygazować i auto zaczyna gasnąć nawet na środku ulicy.
Bo to fatalnie. Pierwsza rzecz, najmniej kosztowna, to jest wyczyszczenie przepustnicy. Mechanicy, to jest polski mechanik czy amerykański mechanik?
Znaczy się, mamy też polskiego.
No, jeśli pani wspomni przepustnicę, to ta usługa nie jest taka droga, może zgaduję, może $100 tak na oko może kosztować i mechanik może pani uratować dużo innych wydatków. To jest pierwszy krok.
Tak.
Jeśli nie ma żadnych kodów, to fatalnie. Teoretycznie może być uszkodzony kręg sensor, ale auto zapali natychmiast, jak zgaśnie, tak?
A nawet córka akurat go zgasiła, mówi, za chwilkę zapaliła bez problemu. Check engine już się nie świeciło, bo check engine też zgasło. Także nie możemy dojść do...
Pierwsza rzecz, najtańsza rzecz, przepustnicę, żeby ktoś oczyścił.
Okej. Okay.
Dobrze? Tradobade. Po angielsku to tradobade. Dobrze?
Szczęśliwego nowego roku.
Wzajemnie, dziękuję bardzo.
Niech pani się kiedyś odezwie i powie, czy diagnoza moja była prawidłowa.
Okay.
Czyli czekamy na telefon za tydzień.
No, mam nadzieję, że nie będę dzwonić. Okay. Będzie okej.
Dziękujemy uprzejmie.
Do widzenia.
Na łączach SMS-owych mam takie pytanie. Bardzo generalne pytanie, ale mi się wydaje, że bardzo ważne dla tych osób, dla rodziców, którzy właśnie się szykują na ten następny etap w życiu dziecka. Witam, jaki samochód panowie polecacie dla młodego kierowcy? Dziękuję. Nie wiem, czy to jest pytanie od młodego kierowcy, czy od rodzica, który szykuje się na kupno samochodu. Panie Wojtku.
No, mam nadzieję, że on młodego kierowcy, który może nasz audycji może słucha.
Albo rodzice również słuchają i teraz tak, to jest oczywiście. Jego jak gdyby sposób, żeby zaproponować coś tutaj.
Ale często ja mówię, jaki samochód kupić, na pewno nie Mustanga, a nie Chevy Camaro. Na korwetę młodzieży nie stać, więc...
Czyli nie Mercedes GL.
No lepiej takie zwykłe auto osobowe, które będzie miało napęd na przednie koła na przykład.
To ja mam pytanie do ciebie.
No.
Dla ciebie.
No proszę.
Jaki był twój nowy pierwszy samochód?
Pierwszy samochód to tak. Chyba każdy z nas, który przyjechał do Ameryki, to...
Czekaj, samochody... Skoda.
Nie, Volkswagen. Volkswagen Variant, kombi. To były kapitalne
kombi.
Auto. No tak, to warianty były kombi, ale zimą to miałem kłopoty, bo...
Czy to był diesel?
Nie, benzynowy, ale samochód miał napęd na tylne koła, samochody się ślizgały, sąsiedzi musieli pomagać, wypychać samochody z tych półokrągłych uliczek chicagowskich. I samochód nie miał ogrzewania, bo wadą tych Volkswagenów było takie były osłony z blachy, które były zawsze przepalone. I
no pewnie nie liczyli na to, że samochód kombi znajdzie się.
To był mój pierwszy samochód Volkswagen.
Tak. Ale bez ogrzewania, no to kiepsko było tutaj właśnie na miejscu. No ja mam bardzo typowy pierwszy samochód. Honda Civic.
Bardzo dobre auto. Mało się psuje.
Nie jedna Honda Civic w moim życiu. Dzisiaj mam CRV, dalej
auto,
Honda.
Auto ma przedni napęd, także dobre auto, które zawsze polecam.
Tylko, że moja była biegówka, czyli się uczyłem na biegówce, tutaj w Stanach.
No to dobrze.
Ale nie miałem innych wyborów, ponieważ
przez... Tak,
wszystkie samochody w naszej rodzinie zawsze były biegówki. Dobra, mamy następną osobę, następne pytanie na łączach telefonicznych. Słucham. Halo, Polskie Radio Chicago.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć, Nissan Rogue czy Honda CR-V?
Dwa porządne auta. Niech patrzy pan na opcję, opcje, które w tych samochodach jest czy w miarę wygodne. Technicznie są to dwa doskonałe auta. Honda CR-V.
A jeszcze jedno pytanie. Ten Nissan Rogue 2021 ma silnik 2,5, a ten najnowszy 22,5, który jest lepszy?
Tych silników nie znam, proszę pana. Ja zawsze Rogue chwaliłem, że miało silnik 4, 2,4 albo 2,5. Te silniki były niezawodne, a tych silników 1,5 litra specjalnie nie znam, powiem szczerze.
A powiedzcie mi, czy się odróżniają samochody sprzed paru lat z transmisją CTV od tych, które są dzisiaj? Bo ja mam złe doświadczenie z transmisją CVT.
No to zawsze naprawa jest kosztowniejsza.
Zdecydowanie CVT, niż w ogóle cała wymiana. Ale czy nowe samochody Nissana mają tą transmisję?
Niektóre tak.
Skrzyni biegów.
Niektóre tak.
I dalej mają tą wadę? Po tam 70-80 tysiącach mil zaczyna już dziwnie się zachowywać?
Nie potrafię powiedzieć, bo z transmisjami jak komu się uda.
Silnikiem 2,5?
Ale Honda czy Nissan?
Nie, Nissan Rogue.
Znaczy Nissan.
Tak. Ja bym chyba z tym silnikiem 2,5 kupił, tak.
Bo to do 21 roku, a 22 już ma 1,5.
To fatalnie. A tych silników nie znam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Następne pytanie. Halo, dzień dobry. Polskie Radio Chicago.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Panie Wojtku, pierwszy samochód Buick Skylark, 8-cylindrowy. Nikt nie miał szans przy startowaniu na zielonym świetle. Dużo palił, a benzyna dawniej to było jak woda, także...
No ja bym pamiętam Skylarki.
To były najlepsze samochody dawniej. Życzę wszystkiego najlepszego nowym roku.
Kłaniam się, pozdrawiam. Do widzenia.
Dziękujemy uprzejmie. Następne pytanie z komórki radiowej. Mhm. Przypominam jeszcze raz, nasza komórka to 773-848-0639. Pytanie jest takie. Kolejne pytanie, przypuszczam od tego samego pana, co pytał się o Mercedesie. Mam kolejne pytanie dla pana Wojtka. Dlaczego w Polsce kładzie się duży nacisk na wymianę sezonową opon z letnich na zimowe, a u nas się tego nie praktykuje, nieprawda? Panie Wojtku?
No oczywiście, bo u nas są opony wielosezonowe i Amerykanie są za leniwi, ażeby jeździć do warsztatu oponiarskiego, wymieniać sezonowo opony na zimowe albo na letnie. To jest strata czasu. Oczywiście wielosezonowe opony są w Ameryce bardzo popularne.
Ależ panie Wojtku, rozmawiamy o samochodach typu Mercedes, Porsche, BMW... moi znajomi, którzy mają takie samochody, mają felgi na lato i felgi na zimę, ze względu na to, że podczas zimy nie mogą jeździć na tych niskoprofilowych oponach.
No, tak, się zgadzam, tak.
Czyli jak gdyby, czy to jest prawda, czy tam...
Nie, to jeśli ktoś ma tylko opony letnie, no to zmuszony jest faktycznie na sezon zimowy, jesienno-zimowy założyć, jeśli ma ktoś szczęście, że ma z felgami, to oczywiście to jest tańszy proces, ale do czego zmierzam, że niektórzy dealerzy mają specjalny serwis typu Lexus, typu Porsche, typu Mercedes. Oni przechowują na sezon opony klientowskie. To jest dobra opcja, że...
Czyli u siebie?
Tak, u siebie.
Nie trzyma się w garażu, tylko nie, bierze go do dealera.
No tak, tak.
No, i tyle. No dobra, czyli pewnie jakiś tam pakiet mają, że za jakąś tam ustaloną cenę zmieniają to co roku i zawsze są świeże.
Jak masz, tak masz. No i tyle.
No. Następne pytanie. Dzień dobry, Polskie Radio z Chicago.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Z panem Wojtkiem.
Tak jest, proszę bardzo.
Z panem Wojtkiem.
No.
Panie Wojtku, mam takie pytanie. Toyota Cruze, Toyota Corolla Cruze. Co to jest za auto?
Bardzo porządne auto.
Dobre?
No, oczywiście, brać. Brać.
Okej. Okay. Mhm. Okej, okay, no to dziękuję. Okay. Nie, dziękuję i szczęśliwego nowego roku.
Do miłego.
Do miłego. Następne pytanie. Halo, dzień dobry. Polskie Radio Chicago.
Dzień dobry. Będąc przy oponach, panie Wojtku, czy gdy cofa się samochodem, niezależnie od marki, wielkości i tak dalej, skręca się, powiedzmy, w lewo lub w prawo maksymalnie, potem się auto zatrzymuje i na miejscu prostuje się koła. Czy to ma wpływ na zdzieranie się opon, a także na przeguby, ponieważ są to obciążenia, choć kierowcy jest lekko kręcić, bo jest wspomaganie, prawda? Czy nie lepiej zrobić to jeszcze, kiedy auto jest w ruchu, już je wyprostować, te koła? Czy to ma negatywny wpływ w ogóle na techniczny auto?
Jak pan mówi, chodzi o to, że parkować auto prosto?
Nie, nie, nie. Mówię przy cofaniu. Nie chodzi o parkowanie. Cofa się autem, skręca się maksymalnie w lewo lub w prawo koła. Potem zatrzymuje auto i gdy auto stoi, prostuje te koła. Czy to ma duży wpływ na przeguby i na ścieranie opon, aniżeli gdyby auto jeszcze było w ruchu?
No proszę pana, pan nie ma wyboru. Jeśli pan z parkingu wyjeżdża, no to musi pan skręcić kołami, także to pytanie jest akademickie. Nie przejmować się oczywiście tymi przegubami. Przeguby się wymienia, jeśli osłony są te gumowe osłony są popękane, albo zaczyna już strzelać. Tak pyk, 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 pyk na zakrętach, no to już gwałt w tym momencie. Także, okay, także nie przejmować się w ogóle tą mechaniką przy przednim zawieszeniu, to nie ma znaczenia.
Tak, chodzi mi o to, czy oszczędzi się wtedy te przeguby, gdy nic na miejscu się nie kręci, tylko gdy jest jeszcze szansa wyprostować te koła w czasie ruchu, gdy się porusza auto.
Minimalnie mi się wydaje, panie Wojtku.
Do końca powiem szczerze, nie rozumiem tego pytania, ale odłóżmy nie przejmować się.
Czy oszczędzisz oponę, jeżeli skręcasz wtedy, kiedy samochód jest w ruchu? Minimalna różnica mi się wydaje.
Opony zawsze przednie ścierają się szybciej. To jest normalna rzecz. Dlatego opony muszą być przez jakiś
czyli
czas
najlepiej
przekładane.
Rotację ku robić opon.
Ale to jest normalne, że przednie opony zawsze się zużywają wcześniej. I na to nie mamy wpływu.
Dlatego robimy rotację. No tak, tak, ma sens, ma sens. Dziękuję uprzejmie za pytanie.
Okay,
miłego nowego roku. Następna osoba, słuchamy. Dzień dobry, Polskie Radio Chicago. Pytanie?
Dzień dobry.
Nie mamy, czy mamy? Zaraz, jeszcze. Czekaj, może ktoś czeka? Może odebrał inny telefon. Dobra, nie ma problemu. Panie Wojtku, ma pan jakieś plany na ten weekend? Czy tak jak ja, spokojnie w domu, nie będę prowadził, nie będę jechał nigdzie?
W domku sobie posiedzę, jak to się mówi, na białej sali, a w niedzielę się usłyszymy, będę mówił z mojego minicyklu, skąd się biorą nazwy samochodów, będę mówił o Tesli.
O, Tak. A w niedzielę? O której godzinie jesteś tutaj? Ja bym bardzo chciał to posłuchać. Po godzinie 13. No to jest bardzo ciekawe. Bo wiesz, samochody typu Toyota albo Honda, no to ja na tyle znam się na Japonii, że wiem, że niektóre takie miejsca to są po prostu miasta. I w ten sensie, no tak, ale bardzo chętnie posłucham na temat Tesly, bo tutaj tak jest. Ciekaw jestem.
Nikola Tesla, który był fantastą i był fantastycznym człowiekiem.
No tak, tak. Ale troszeczkę zniszczony przez Edisona, ale fantastyczny człowiek. Tak jest, tak. Mamy czas na jeszcze jedno ostatnie pytanie. Proszę. Zapraszamy Państwa, zapraszamy Pana Jana. Mam nadzieję, że mam tutaj trafiłem. Dzień dobry, Polskie Radio.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja do Pana Wojtka mam pytanie. Proszę. Kiedyś takie było dosyć popularne dawanie dziampa komuś, teraz się tak często nie zdarza, ale jak było takie zimno, to facet zatrzymał mnie i pytał mi się, żebym dał dziampa. Zgodziłem się, bo było zimno jak bardzo, pamięta pan, ale w końcu nie miał kabli, ale ja nie jestem pewny, czy powinienem dawać, mam 3 lata Honda CR-V. Czy można dawać jampa, czy się nie
można,
dawać?
Można. Nic się nie stanie. Czasami się mówi o tym, że w samochodach z wyższej półki nie powinno się typu Mercedes, Porsche, może jakieś inne samochody niemieckie, że są czułe na jumpa, ale nie bać się. Ja z praktyki tego nie mogę potwierdzić. Oczywiście jump polega na tym, że plus do plusa, czyli czerwone do czerwonego. I ewentualnie samochód, w samochodzie, którym silnik nie pracuje, na blok podać prąd bezpośrednio. Czasami, proszę kierowców, jump się nie uda i faktycznie trzeba wymienić w tym momencie akumulator dobrze, jeśli mechanik jeszcze sprawdzi przy okazji ładowania. Także jumpa nie bójmy się podawać.
Dziękujemy uprzejmie. Mamy dokładnie 30 sekund. Życzymy panu miłego nowego roku.
Panu również.
No. Mamy czas jeszcze na jedno pytanie. Proszę. Szybciutko, 30 sekund. Słuchamy.
Dzień dobry. Panie Wojtku, ja ostrzegam kierowców przed dawaniem jumpa, jeżeli się nie umie. Podłącza się do plusa i nie do minusa, tylko do ramy. No. Mój znajomy na 4000 stracił cały komputer system, okej? Okay? Siad, okej? Okay? Także jeżeli ktoś nie umie dawać jumpa, to lepiej niech nie daje.
No oczywiście.
Także życzę
tak wszystkim najlepszego. Tak jak powiedziałem, plus do plusa, no.
Do widzenia.
Dobrze, dziękujemy uprzejmie jeszcze raz. Dziękuję ci, Wojtku.
Do widzenia.
Do widzenia, no cześć.
Poradnik motoryzacyjny.
Sponsorem jest firma Premium Motors.
Wyjeżdżasz? Kupiłeś nowy samochód? Chcesz się pozbyć zbędnego pojazdu? W Premium Motors wycenimy twój samochód w 5 minut i zapłacimy od ręki. Chcesz się pozbyć rat? Załatwimy formalności, a ty dostaniesz swój kapitał od ręki. 630-359-4969.